Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Ludzie wierzący nie mają się czego bać, powiedział papież, przypominając na audiencji ogólnej, że Panem Wszechświata jest Chrystus.
Stolica Apostolska podpisała porozumienie ze Szlezwikiem Holsztynem.
Watykan zapoznał się z raportem Polskiej Kościelnej Komisji Historycznej.
14 stycznia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Podczas gdy wokół pełno lęków, chrześcijanie winni sobie uświadomić, że Chrystus jest Panem Wszechświata. Gdy współczesne pogaństwo hołduje niebezpiecznym formom władzy, wierzący nie mają się czego bać. Wiedzą, że Chrystus jest zwycięzcą. Nauczanie świętego Pawła z bliźniaczych listów do Kolosan i Efezjan Benedykt XVI przedstawił w katechezie na audiencji ogólnej. Tylko w tych listach apostoł narodów nazywa Chrystusa głową. Tytuł ten oznacza, że Chrystus kieruje i prowadzi wspólnotę chrześcijańską, bierze za nią odpowiedzialność jako jej przewodnik i Pan. Oznacza też, że jest głową, która ożywia i porusza wszelkie członki ciała, jakim jest wspólnota Kościoła.
Według świętego Pawła Chrystus jest głową wszystkich potęg niebieskich. Dlatego jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, nie musimy się obawiać żadnego nieprzyjaciela ani jakiejkolwiek przeciwności. W końcu Chrystus jest głową całego kosmosu. Przez Niego świat został stworzony i w Nim całe stworzenie zostanie odnowione. Drugim kluczowym słowem pojawiającym się w obu listach jest pojęcie tajemnicy. Paweł mówi o tajemnicy woli Bożej, tajemnicy Chrystusa, tajemnicy Boga w Chrystusie, w którym kryją się wszystkie skarby mądrości i wiedzy. Pisząc o tajemnicy, apostoł ma na myśli nieprzenikniony plan Boga odnośnie do losów człowieka, narodów i świata. Interesujące jest także nauczanie na temat Kościoła, który Paweł przedstawia jako oblubienicę Chrystusa.
Benedykt XVI zauważył, że z listów do Kolosan i Efezjan można się nauczyć, jak być chrześcijaninem i człowiekiem. Pomagają one zrozumieć, że cały wszechświat jest śladem obecności Chrystusa, dlatego należy do Niego podchodzić z szacunkiem i miłością. Ukazują też Kościół jako ciało Chrystusa, za które wydał On samego siebie, i zachęcają do odwzajemniania miłości jednoczącej z Bogiem.
Serdecznie witam Polaków. Święty Paweł porównuje miłość macierzyńską do tej, która łączy Chrystusa i Kościół, Jego oblubienicę, jednocząc się z rodzinami zgromadzonymi w tych dniach w Meksyku, modlę się, aby wszystkie rodziny w Polsce i na świecie jednoczyła i oświecała miłość Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi.
Stolica Apostolska podpisała porozumienie z krajem związkowym Szlezwik-Holsztyn. Liczący 24 artykuły dokument reguluje sytuację prawną Kościoła w tym najbardziej wysuniętym na północ landzie Niemiec. Ustala normy odnośnie do takich kwestii jak nauczanie religii w szkołach publicznych, uznanie szkół prowadzonych przez Kościół, formacja uniwersytecka, działalność Kościoła na polu duszpasterskim, charytatywnym, socjalnym i służby zdrowia, podatek kościelny oraz ochrona zabytków. Jednym słowem, umowa uznaje rolę Kościoła katolickiego w społeczeństwie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Dokument podpisali przedwczoraj w Kilonii nuncjusz apostolski w Niemczech, arcybiskup Jean-Claude Périsset, oraz premier lokalnego rządu Peter Harry Carstensen. Dziś poinformowano o tym w Watykanie.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Austrii arcybiskupa Petera Stefana Zurbriggena. Zastępuje on na tym urzędzie arcybiskupa Edmunda Farhata, który ukończywszy 75 lat zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację ze sprawowanej posługi. Arcybiskup Zurbriggen ma 65 lat i jest Szwajcarem. Od 2001 roku był nuncjuszem apostolskim na Litwie, Łotwie i w Estonii.
W mieście Meksyk rozpoczęło się 6. Światowe Spotkanie Rodzin. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę do Spraw Rodziny. Gromadzi dziesiątki tysięcy osób, zarówno mieszkańców meksykańskiej stolicy, jak i delegatów z całego świata. Jednym z głównych punktów spotkania jest rozpoczęty dzisiaj 3-dniowy kongres teologiczno-pastoralny. Pierwszego dnia przewidziano 4 konferencje, w tym wystąpienie kaznodziei Domu Papieskiego, ojca Raniero Cantalamessy, oraz dyskusję panelową z udziałem przedstawicieli ruchów kościelnych skupiających rodziny. W trakcie kongresu głos zabiorą także polscy uczestnicy spotkania. Rzecznik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Maria Smereczyńska oraz Antoni Zięba z Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, współzałożyciel krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Owoce 50 lat dialogu katolicko-żydowskiego we Włoszech są trwałe i nie można ich przekreślać, stwierdził biskup Vincenzo Paglia w wypowiedzi dla agencji prasowej ANSA. Przewodniczący Komisji Włoskiego Episkopatu do spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego odpowiedział na zarzuty głównego rabina Wenecji postawione na łamach miesięcznika włoskich jezuitów Popoli. Redakcja pisma, wychodząc z założenia, że pierwszym krokiem autentycznego dialogu jest wysłuchanie drugiej strony, opublikowała jego artykuł Dzień judaizmu, racje naszego nie.
Elia Enrico Ricchetti wyjaśnia, dlaczego włoscy rabini wycofali się przynajmniej na ten rok z udziału w organizowanych przez włoski kościół już po raz 20 obchodach Dnia Judaizmu. Odmowa wiąże się z przywróceniem możliwości używania przedsoborowego mszału łacińskiego z wielkopiątkową modlitwą za Żydów. Jak twierdzi rabin Ricchetti, modlitwa ta została pominięta, ale nie zniesiona przez Jana XXIII, a Benedykt XVI ją przywrócił, wprawdzie oczyszczoną z najbardziej obraźliwych terminów. W rzeczywistości Jan XXIII pozostawił wspomnianą wielkopiątkową modlitwę, usuwając z niej tylko terminy perfidi i perfidia w odniesieniu do Żydów, zaś Benedykt XVI wprowadził jej całkiem nowy tekst. Tekst ten również nie zadowolił włoskich rabinów, mimo wyjaśnień, że nie chodzi o prozelityzm w stosunku do wyznawców judaizmu. Rabin z Wenecji nawiązuje też do niedawnej wypowiedzi papieża o niemożliwości dialogu międzyreligijnego w ścisłym sensie teologicznego. Ricchetti uważa, że gdy chodzi o stosunki katolicko-żydowskie, zmierzamy ku przekreśleniu ostatnich 50 lat historii Kościoła.
W wywiadzie dla agencji ANSA biskup Paglia zwraca uwagę, że zaistniałe we Włoszech trudności winny stać się okazją do pogłębienia dialogu. Jest on konieczny nie tylko dla wzajemnych relacji chrześcijańsko-żydowskich, ale dla całego społeczeństwa. Właśnie w czasie, gdy znowu wyłaniają się gdzieniegdzie ogniska antysemityzmu, nie można rezygnować z nadziei, jaką wzbudził prowadzony od 50 lat owocny dialog, wskazał włoski hierarcha.
Na zarzuty weneckiego rabina odpowiedział też kardynał Walter Kasper. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, odpowiedzialny też za dialog z Żydami, w wypowiedzi dla dziennika Corriere della Sera zaprzecza, jakoby Benedykt XVI uważał dialog za nieprzydatny. Jest on przekonany, że musimy rozmawiać, zdając sobie sprawę z zasadniczych różnic w wierze i szanując je. W tym sensie również Żydzi nie chcą dialogu teologicznego, zwrócił uwagę niemiecki Purpurat. W dialogu każdy ma dawać świadectwo swej wiary i nikt nie powinien czuć się tym obrażony. Kardynał Kasper przypomniał, że Żydzi byli zadowoleni z ubiegłorocznych spotkań z papieżem w USA i Francji. Podkreślił ponadto, że ci, których łączą wspólne wartości, a Żydzi i chrześcijanie mają ich wiele, winni trzymać się razem, a nie dzielić.
Szwajcarski episkopat wydał dziś dekret zakazujący zbiorowego rozgrzeszania praktykowanego w tym kraju od kilkudziesięciu lat. Tym samym biskupi podporządkowali się rozporządzeniom wydanym w 2002 roku przez Jana Pawła II w motu proprio Misericordia Dei.
Powołując się na papieski dokument oraz na kodeks prawa kanonicznego, pasterze szwajcarskiego kościoła przypominają, że rozgrzeszenie kolektywne jest dopuszczalne jedynie w niebezpieczeństwie śmierci bądź poważnej konieczności, kiedy z powodu braku dostatecznej liczby spowiedników wierni przez długi czas nie mogą przystąpić do spowiedzi i komunii świętej. Biskupi jednoznacznie stwierdzają, że w Szwajcarii opisana przez prawo kanoniczne sytuacja nie istnieje, w związku z czym nie można się arbitralnie powoływać na stan poważnej konieczności. W aktualnych okolicznościach jedynie niebezpieczeństwo śmierci pozwala na udzielanie zbiorowego rozgrzeszenia, stwierdzają biskupi. Przyznają jednak, że praktyka ostatnich lat sprawiła, iż ten nadzwyczajny sposób sprawowania sakramentu spowiedzi w Szwajcarii stał się w istocie formą zwyczajną.
Protestancka ludność szwajcarskiego kantonu Appenzell uroczyście pożegnała wczoraj stary rok. Tradycja ta wyrosła z oporu, na jaki napotkała w tym miejscu decyzja papieża Grzegorza XIII o reformie kalendarza w 1582 roku.
O 6 rano pojawiają się we wsi Urnesz grupy wędrujących przebierańców, budząc mieszkańców jodłowaniem i biciem ciężkich dzwonów. Na twarzach maski, na głowach fantastycznie ozdobne, ogromne niemal ołtarze obrazujące sceny z życia alpejskiej wsi. Tak żegna protestancki Appenzell 13 stycznia, stary rok. Zmiana kalendarza wprowadzona przez papieża Grzegorza XIII w XVI wieku została tutaj zaakceptowana dopiero z przystąpieniem kantonu do Republiki Helweckiej w XVIII wieku. Wciąż żywa tradycja przetrwała wieki. Liczne klany przebierańców, tylko mężczyźni, wędrują przez cały dzień od domu do domu, składając noworoczne życzenia. W protestanckiej części kantonu Appenzell, oddzielonej od katolickiej, obchodzi się Nowy Rok dwa razy, 31 grudnia i tak zwany Silvesterkreuze 13 stycznia. Prawdziwe kuriozum w europejskiej tradycji świątecznej. Z Urnesz dla Radia Watykańskiego, Teresa Węgrzyn.
Zdradą cywilizacji humanistycznej nazwali belgijscy biskupi nowe prawo zezwalające na eksperymenty na ludzkich embrionach i komercjalizację ludzkiego materiału biologicznego. Przeraża już sam fakt, czytamy w oświadczeniu episkopatu, że człowieka w fazie rozwoju prawodawca nazywa ludzkim materiałem cielesnym. Wszelkie urzeczowienie człowieka jest wielkim krokiem wstecz w dziejach cywilizacji humanistycznej, podkreślają belgijscy pasterze. Jednocześnie zapewniają o zdecydowanym poparciu Kościoła dla prawdziwego postępu. Należy się cieszyć z nowych granic, które nauka pozwala przekraczać medycynie, ale nie wolno przy tym tracić ostrożności. Istnieje bowiem niewidzialna granica moralna, której technika przekroczyć nie może. Granicę tę wyznacza godność człowieka, pisze belgijski episkopat.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch potwierdził, że w ostatnich dniach arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący polskiego episkopatu, otrzymał list, który stanowi odpowiedź Stolicy Apostolskiej na przesłany w październiku 2008 roku raport Kościelnej Komisji Historycznej.
Potwierdzam, że w ostatnich dniach arcybiskup Józef Michalik otrzymał list ze Stolicy Apostolskiej i mogę jedynie za nim powtórzyć, wedle wywiadu, którego udzielił, że Stolica Apostolska po zapoznaniu się z tymi materiałami przesłanymi nie odwołała żadnego z biskupów, nie widzi ku temu po prostu żadnego powodu. Sądzę, że tej rangi pismo w całości będzie przedstawione najpierw zainteresowanym, czyli biskupom polskim na zebraniu plenarnym na początku marca.
Kościelna Komisja Historyczna została powołana w 2006 roku. Wyniki jej prac, jak również zespołu do spraw oceny etyczno-prawnej, po przetłumaczeniu na język włoski w październiku ubiegłego roku za pośrednictwem nuncjatury apostolskiej w Polsce, zostały przesłane do Stolicy Apostolskiej. Biskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, rozpoczyna dziś wizytę w Republice Środkowej Afryki i Czadzie. Podczas prawie dwutygodniowego pobytu odwiedzi polskich misjonarzy, spotka się także z polskimi żołnierzami, którzy stacjonują w rejonie Darfuru. Zaplanowano również wizytę w Bagandu, gdzie w 2004 roku diecezja tarnowska wybudowała szpital dla pigmejów.
Ten szpital już funkcjonuje, został rozbudowany jako placówka dla tych najbiedniejszych z biednych w Afryce, czyli dla pigmejów.
Podczas spotkania z afrykańskimi biskupami przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw misji poruszy temat tego, w jaki sposób diecezja tarnowska może pomóc w formacji przyszłych kapłanów na tym kontynencie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.